Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Oj, to już, kolejny poniedziałek. Dzień dobry, Filip Górecki, zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Dzisiaj koszykówka, Unii, hokej, żużel, będzie także lekkoatletyka, konkretnie lekkoatletyka niepełnosprawnych, szachy, zajrzymy do tej dyscypliny, no i na koniec siatkówka plażowa, co ciekawe, w listopadzie. Taka sytuacja. No, zaczniemy od koszykówki, koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów. Niestety po zwycięstwie z Botaseska w Eurocupie w czwartek, wczoraj przegrały z Ślęzą Wrocław 63-71 w meczu Energa Basket Ligi Kobiet. Gorzewianki miały kolosalne problemy ze skutecznością, szczególnie w pierwszej kwarcie, gdy trafiły 3-17 rzutów z gry. No, było to oczywiście spowodowane przede wszystkim bardzo dobrą grą w defensywie drużyny Ślęzy i bardzo dużą indolencją w złamaniu tej obrony. A później gorzewianki już sporo punktów zdobyły w drugiej kwarcie i ten mecz nam się wyrównał, bo było po 39. Pierwsza kwarta przegrana 12-23. Ale niestety w trzeciej wrócił koszmar 11-17, czwarta 13-15. No, 24 punkty przez dwie kwarty zdobyć, no to wiadomo, kibicom koszykówki, a myślę, że i nie tylko, że szału nie ma. No i niestety ten mecz został ze Ślęzą przegrany, pomimo że Ślęza nie grała w optymalnym składzie, no bo przecież Magdalena Szejtauer nie zagrała, nasza wychowanka, bo jest ciągle, nie jest w pełni sił po kontuzji. Rozmawiałem z Magdą Szejtauer po meczu, powiedziała, że już niedługo, że nawet gdyby była wielka potrzeba, to by zagrała wczoraj, ale nie było takiej wielkiej potrzeby, więc tutaj trener Arkadiusz Rusin nie chciał przyspieszać powrotu Magdy Szejtauer, która miała zerwane więzadła w stawie skokowym i dopiero w kostce właściwie i dopiero zacznie ten sezon już po przerwie reprezentacyjnej, bo to był ostatni mecz przed przerwą reprezentacyjną. Reprezentacja Polski zaczyna się przygotowywać do meczu z Wielką Brytanią w ramach początku eliminacji do Mistrzostw Europy 2021. No i Polska Liga wróci dopiero 23 listopada, ale wcześniej nasz zespół zagra jeszcze w środę na wyjeździe przeciwko KP Brno w czwartej kolejce Eurocupu. Posłuchajmy konferencji pomeczowej. Tam byli ze strony Ślęzy trener Arkadiusz Rusin i pani kapitan Sierra Bardik, a także nasza podkoszowa Joselina Majga i trener Dariusz Maciejewski. Tłumaczenie wypowiedzi Sierry Bardik po już wszystkich wypowiedziach.
Na pewno gratuluję dziewczynom postawy w dzisiejszym meczu, a szczególnie drugiej połowy, że ostudziły głowy, bo już były te głowy gorące w drugiej kwarcie i chcieliśmy iść na wymianę, a no przestrzegałem, że no wąską rotacją nie jesteśmy w stanie iść na wymianę ciosów. Myślę, że z zespołem, który gra najlepszy szybki atak w tej lidze, i udało się to zrealizować w drugiej połowie. Myślę, że jakąś pracę, którą wykonaliśmy w tym tygodniu, było tą pracę widać i z tego się cieszę, że dziewczyny wierzą w pracę, którą proponuję. Dziękuję.
I think that was a really hard-fought basketball game. It's always a great environment to play in when you come to Gorzów. They probably have the best home crowd in the league. So as a competitor, you know, it's fun to play in these types of environments. Gorzów is a really good basketball team, and we knew we needed to slow the game down in order to even have a chance. They have a high, strong offense with a lot of threats. Obviously, Copper is kind of the head of the snake. She had 28 points, but we were able to kind of stick to our game plan and, you know, really slow the game down with our zone and... It was a hard fought win, definitely not easy.
Gratuluję zespołowi, bo zagrały cię naprawdę dobre zawody i wygrały zasłużenie, miały pomysł na grę, konsekwentnie go realizowały i na pewno u nas zdecydowanie były dynamiczniejsze od nas, skuteczniejsze, czas reakcji dużo lepszy. Widać było po nas, że nie jesteśmy na ten mecz dobrze wypoczęci po ostatnim spotkaniu z Betasem, które nas kosztowało naprawdę bardzo dużo zdrowia, ale to trzeba jeszcze umieć wykorzystać. Dziś Ślęza grała naprawdę bardzo dobrze i w pewnym momencie to ona grała tą koszykówkę, którą my lubimy grać, a więc szybki atak, przejście z obrony do ataku, dynamiczne. Nam zabrakło zespołowości, ale i za dużo popełniliśmy strat, a tak jak powiedziałem, przy zmęczeniu ta ilość tych strat, szczególnie kiedy gonisz wynik, może się po prostu podwoić i tak to po prostu wyglądało. Ale zabrakło nam przede wszystkim przygotowania na ten mecz, bo w sumie wiedziałem, co nas czeka, jeżeli chodzi o defensywę, ale przygotowaliśmy dwie rzeczy, ale mieliśmy to jakby po jednym tylko treningu. Widać, że ten zespół potrzebuje dużo więcej pracy nad taką formą taktyczną, bo ten jeden trening tak naprawdę to chyba tylko zaburzył. Te sety, które przygotowaliśmy, zaburzyło to rytmy i tak naprawdę od samego początku były duże kłopoty. Trzeba w przyszłości zrobić troszeczkę inaczej i może i cały trening poświęcić na to, kiedy znasz przeciwnika, poświęcić na to, żeby czymś zaskoczyć. A człowiek tak to patrzał i na obronę, i atak, i z tego właściwie tak naprawdę nic nie wyszło. Ale tak jak powiedziałem, Ślęza dzisiaj była lepsza, wykorzystała nasze słabości, grała zespołowo, grała bardzo dobrze w defensywie, realizowała konsekwentnie plan. Kiedy ten plan wychodzi, na pewno jest sytuacja taka, że wszystkie wierzą, wszystkie chcą go realizować i dzisiaj zasłużone zwycięstwo. Gratulacje, Arek, i następnego meczu.
My byli gotowi, że to będzie taki seriozny mecz i różne widy zaszczyt, no...
Byliśmy gotowi na bardzo poważny mecz, mocny i na różnego rodzaju defensywę.
No, все равно нам było сложно немножко i немножко мы потерялись, потому что команда действительно очень хорошо разобрала нас. Дали много, несмотря на то, что мы выиграли подбор на статистике, но дали очень много подобрать, я считаю, что и не справлялись защитой, быстрым нападением.
Mieliśmy problemy, mimo tego, że wygraliśmy statystykę, ale statystyka to nie wszystko. Widać było, że przegrywamy zbiórkę i sama trochę jest zaskoczona. Ja tak samo, że ta zbiórka wygląda na naszą korzyść, ale z tego my zbyt dużej korzyści nie mieliśmy. Nie graliśmy zespołowo i stąd ta przyczyna porażki.
Długo pytali znaleźć swój rytm, no tak go nie znaleźli.
Szukaliśmy cały czas naszego rytmu. Tego rytmu tak naprawdę nie znaleźliśmy.
Obowiązani byli wygrywać i będzie jeszcze szansa odegrać.
Będziemy mieli szansę odegrać się w następnym przypadku.
A Sierra Bardic tak pokrótce chwaliła oczywiście kibiców, mówiła, że to jest najcięższa hala pod tym względem, że dobry zespół gorzowski, dobrze zorganizowany. Ciekawego określenia użyła, że Kelia Kapper to taka głowa węża, no ale że miały swój plan na ten mecz i tego planu się trzymały, realizowały, ale to był ciężki mecz. Kelia Kapper 28 punktów, 11 na 25 rzutów oddanych, no widać, że ciągle ta ofensywa przechodzi praktycznie przez Kapper. 11 Laura Juskajtej, 7 zbiórek, 10 punktów Anna Maria Presley, 6 punktów Jocelyna Majga z 9 zbiórkami, po 4 punkty Sheridan Green i Victoria Keller, przepraszam, a bez punktu Katarzyna Dźwigalska, Agnieszka Kaczmarczyk i Clu Jackson. W środę mecz w Eurocupie w Brnie. U nich hokeiści nasi grali z mistrzami Polski w Ekstralidze z góralami Nowy Tarki Pro. Ho, ho, 7-1 wygrała ekipa trenera Macieja Helmana. Bardzo miła niespodzianka. Długo było 2-0, 2-1. W końcówce te bramki się posypały. Oczywiście musieli gracze z Nowego Targu mocno postawić na ofensywę, a więc ściągnąć bramkarza. Na meczu był Ryszard Rachlewicz.
Bartosz Gotkiewicz, grający trener, kapitan drużyny górali. Porażka 1-7. Podejrzewam, że w najczarniejszych snach pan nie przypuszczał, że tak wysoko polegniecie w Gorzowie.
To znaczy, no przyjechaliśmy tu oczywiście z wolą zwycięstwa, natomiast od początku ten mecz nam się nie układał. Gorzów strzelił bramkę, mieliśmy 2 rzuty karne, nie wykorzystaliśmy rzuty karnych, nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji. Drużyna z Gorzowa bardzo mądrze grała, konsekwentnie grali przez całe 60 minut ten sam u nich hokej. fajny, atrakcyjny dla oka. No, my jedynie co możemy żałować, że nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji przy 2-1. Mieliśmy kilka naprawdę znakomitych sytuacji, żeby wyrównać w bramce. Maciek Jaszczymski naprawdę super się dzisiaj spisywał. Nie udało nam się, bo na naszym błędzie straciliśmy bramkę na 3-1. Troszkę z nas już wtedy uszło powietrze, bo gdy się goni wynik i mecz jest na styku i w pewnym momencie ucieka, to troszkę z nas uciekło. Chcieliśmy walczyć do samego końca, ryzykowaliśmy, wycofaliśmy bramkarza, straciliśmy bramkę, straciliśmy później z rzutu karnego. Gorzów każdą naszą pomyłkę wykorzystał. Gratulacje dla nich, zwyciężyli zasłużenie 7-1.
Maciej Jastrzębski, bramkarz gorzowskiej drużyny, uznany za najlepszego zawodnika ekipy z pierwszego ogólniaka.
Mecze z Góralami dla mnie zawsze są ważne, bo przez 4 lata grałem w derbowym przeciwniku Górali Nowy Targ Szarotka, więc dla mnie to był bardzo ważny mecz, taki pod względem, powiedzmy, osobistym, więc byłem podwójnie zmotywowany, a bardzo się cieszę, że jedna, co absolutnie nawet czegoś nie oczekiwałem, liczyłem na jakiekolwiek zwycięstwo, w końcu to jest mistrz Polski.
Zwycięstwo różnicą 6 bramek to jest coś, czego chyba nikt się nie spodziewał, nie tylko ty.
Na pewno nikt się nie spodziewał tego w Polsce. W ogóle mało kto obstawia, że możemy tutaj chociaż powalczyć, albo nawet, nie wiem, urwać punkt po dogrywce. Więc taki wynik na pewno, myślę, że na każdym zrobi wrażenie.
Maciej Helman, szkoleniowiec gorzowskiej drużyny, niezwykle szczęśliwy. Jakby ktoś przed meczem panu powiedział, że wygracie z mistrzami Polski 7-1.
Biorę w ciemno i jeszcze klaszczę. Powiem szczerze, nie, nigdy się nie spodziewałem, że może być taki wynik. Wiedziałem, że drużyna może powalczyć. Oglądałem tyle ich meczy, że miałem wielki szacunek do nich, ale też i takie zastanowienie, skąd oni potrafią tyle wygrywać, bo w grze nie widać tego, ale mają tyle doświadczenia, tyle determinacji i takiej psychiki swojej góralskiej, że naprawdę mogą wiele zrobić. To, że nam się udało, chłopacy wygrali, to nie jest cud, powiem szczerze, ale naprawdę ciężka praca, przynajmniej na tym boisku tutaj dzisiaj. Pokazali, że mogą walczyć z każdym, wygra się albo przegra, ale walczyć potrafią. No i za to brawa dla nich, wielki szacunek i dalej będziemy tak pracować, żeby jeszcze trochę więcej mieć radości.
Zwycięstwo bardzo wysokie, jak na rywala przede wszystkim, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że tak naprawdę to ta duża przewaga została uzyskana w końcówce tego spotkania, gdzie drużyna z Podhala już praktycznie ryzykowała.
Wiedzieliśmy, że tak będzie, dlatego mimo tego, że trzecia nasza piątka jest niewyjściowa w każdym momencie, musieliśmy postawić na nich i pierwszą tercję graliśmy po prostu na 3 piątki, bo wiedzieliśmy, że w tej ostatniej, jeżeli nam zabraknie sił i tej woli przez nogi idącej, no to po prostu nie damy rady. No, dlatego mimo wszystko graliśmy na te 3 piątki od początku, chociaż chłopacy, przynajmniej ci, którzy są w tych 2 pierwszych, nie byli zadowoleni z takiego jakby planu strategicznego. No ale w końcu zaakceptowali. Po pierwszej okazało się, że jeszcze dajemy radę. W drugiej wiedziałem, że w pewnym momencie musimy zagrać już na 2. No i tak zrobiliśmy. Powiem szczerze, drużyna wykonała wszystko, co trzeba.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95.6 FM.
Gwoli uzupełnienia jeszcze 2 trafienia zanotował w tym meczu z Góralami Daniel Chochowski i po jednym Damian Domański, Jan Kleinhardt, Filip Łukaszewski, Wojciech Bojko i Maksym Helman. 7-1. Spoglądamy na tabelę Ekstraligi Unihockeya, w tabeli Ekstraligi Unihockeya. No bardzo miły widok, no bo zespół pierwszego elo UKS Floorball Gorzów jest na pierwszym miejscu. Co prawda sytuacja wygląda tak, że nie wszystkie zespoły mają tyle spotkań rozegranych, bo drugie Wilki Sanok mają też 12 punktów, ale jeden mecz rozegrany mniej. Trzecia Olimpia Łochów też ma 5 meczów, ale 10 punktów na koncie. No i także trzeba tutaj spoglądać na Szarotkę Nowy Targ, która ma tylko 2 mecze rozegrane, ale 2 porażki na swoim koncie, wicemistrzowie Polski, więc, przepraszam, brązowi medaliści mistrzostw Polski, więc robi się ciekawie. O, tak to ujmę. Gorzowianie 23 listopada zagrają kolejny mecz. Właśnie pojadą do Szarotki Nowy Targ. No to za ciosem, panowie, za ciosem. To będzie nam tu bardzo miło w tym sezonie. Stal Gorzów. Teraz do niej zaglądamy. Piłkarze ręcznie nie grali, ale działo się w sekcji żużlowej. Oczywiście nie na torze, tylko poza torem. Ogłoszono to, co w jednym przypadku przynajmniej było oczywiste od dawna. Zresztą ja o tym mówiłem. Przecież nie ma co ukrywać, nie ma co... Przepraszam, nie będę tu używał mocnych słów. No udawać niezbyt inteligentnego, że nie jest tak jak jest, a jest tak jak jest i tak się też stało. Nils Christian Iversen po dwuletnim pobycie w KS Toruń wraca do Stali Gorzów. 37-latek występował tu w latach 2011-2017, no ale Stal też ogłosiła, że podpisała umowę z innym Duńczykiem, a to jest Markus Birkemose, 16-latek, duży talent, mówią, że ogromny potencjał, inwestycja w przyszłość. O tym właśnie mówi o jednym i o drugim Duńczyku wiceprezes Stali Jakub Liszka.
Jeżeli chodzi o Nilsa Christiana Iversena, to jest no, powrót do domu, tak jak sam to przedstawił, witając kibiców. Nils wrócił do domu po to, żeby uzupełnić skład i to jest, myślę, bardzo ważny element układanki, który pozwoli Stali Gorzów wrócić do walki o najwyższe cele i to był taki ważny element też naszych rozmów i zbierze w Stali Gorzów w takim kształcie, jakim udało się na ten sezon przygotować. Możemy walczyć o najwyższe cele i to będzie i z korzyścią dla organizacji, dla Nilsa samego, który też wie, że to jest wyzwanie, na które czeka i którego potrzebuje. Dlatego tutaj Nils to jest inwestycja na tu i teraz i na sezon 2020. A z kolei zaproszenie do naszego zespołu, do naszej drużyny Markusa Birkemose to jest wizja przyszłości. Tutaj kierując się zasadą kontynuacji i planowania strategicznego, widzimy bardzo duży potencjał w tym zawodniku i chcemy, żeby on ten potencjał rozwijał pod naszym okiem, ucząc się tego, jak nasz klub funkcjonuje, podpatrując te standardy, które w przyszłości będą istotne, jeżeli chodzi o jego wyzwania sportowe, więc też bardzo się cieszymy z tego, że właśnie nasz klub wybrał jako ten polski przystanek do kariery, która stoi przed nim otworem, więc bardzo się cieszymy z kolejnych Duńczyków w naszym składzie.
Czy długo trzeba było Nielsa Christiana namawiać do powrotu do Stali Gorzów? No bo nie oszukujmy się, tajemnicą Poliszynela jest to, że no, rozstanie nie przebiegało w takiej, powiedzmy, miłej i przyjemnej atmosferze.
Ja bym powiedział, że rozmowy nasze były bardzo dobre i bardzo owocne. Tutaj jest bardzo dobrze, zna klub, zna środowisko i mu zależało na tym, żeby do Gorzowa wrócić, tak jak i nam bardzo zależało, żeby on ten skład uzupełnił, więc te rozmowy były bardzo fajne, toczone w przyjacielskiej atmosferze, bo ta relacja, która się przez lata wytworzyła między zawodnikiem, klubem i kibicami, sponsorami, to można ją nazwać relacją taką naprawdę już przyjacielską, więc te rozmowy były bardzo dobre, zakończyły się dosyć szybko. Wiadomo, że on też był łakomym końskiem dla konkurencji, bo rynek jest dosyć wąski, dlatego musiał też rozważać inne opcje oczywiście, ale wybrał ten aspekt powrotu do domu, na którym bardzo Nilsowi zależało i my się z tego bardzo cieszymy jako zarząd.
Czy w kontrakcie Nielsa Christiana są jakieś warunki szczegółowe? Nie wiem, czy on musi startować jako zawodnik prowadzący parę, czy też tylko i wyłącznie trener będzie decydował o tym, z jakim numerem startowym na
tego rodzaju rozwiązania są w gestii sztabu szkoleniowego, absolutnie w ramach naszej strategii nie ma tego rodzaju ustaleń, bo to wszystko musi się rozgrywać na torze i bardzo dobrze o tym wie, to jest sportowiec krwi i kości, wie, że tutaj ambicja sportowa i to, co on może dać siebie na torze, decyduje potem o jego pozycji w zespole. Dobrze wie, jak funkcjonuje sztab trenerski, zna się z trenerem Chomskim, więc wszystkie tego typu rzeczy dotyczące pozycji w zespole będą się musiały rozegrać na torze, przy czym my stawiamy na ducha zespołowego. Właśnie ten spirit jest dla nas bardzo ważny i chcemy mocno nad tym pracować na sezon 2020. Dlatego też bardzo nam tutaj do składu pasuje, bo on się świetnie z chłopakami rozumie, świetnie się znają, więc tutaj będzie na pewno współpraca. Jeżeli rywalizacja, to tylko zdrowa, sportowa, a nie historie takie, jak mieliśmy okazję obserwować w innych klubach, gdzie rywalizacja o skład czasami no odrobinę przeszkadzała, a nie pomagała zawodnikom w zdobywaniu odpowiedniej motywacji.
Czyli rozumiem, budowanie składu na sezon 2020 roku już zakończone, już nie przewidujecie więcej kontraktów z innymi zawodnikami, którzy mogą wejść do pierwszej drużyny.
Już wylany fundament, drużyna jest przygotowana. Oczywiście wchodzą w grę jeszcze jakieś drobne korekty związane z zawodnikiem rezerwowym. Jeszcze jest w toku kwestia jakby doprecyzowania zasad startów Markusa w Poznaniu, bo rozważamy też jeszcze taką możliwość startów w roli gościa, która też pozwoliłaby mu w razie konieczności wesprzeć nas tutaj w zespole ekstraligowym, ale te rzeczy będziemy jeszcze do końca okna transferowego starali się dopracować, przy czym skład już jest na ten moment przygotowany, zamknięty i gotowy do walki o najwyższe cele.
Nad czym też pewnie pochyli się Daniel Rutkowski w magazynie żużlowym w środę po godzinie 13. A w czwartek w Dubaju rozpoczną się lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Osób Niepełnosprawnych. W gronie uczestników tej imprezy będą oczywiście reprezentanci gorzowskiego startu, choć nie w pełnym składzie, bo wiemy, że przecież kilka miesięcy temu ścięgna Achillesa zerwał jeden z czołowych zawodników, jeden z najbardziej utytułowanych, Maciej Lepiato. Pozdrawiamy Macieja, życzymy już pełnego powrotu do zdrowia i owocnych przygotowań do Tokio. No a o naszych medalowych nadziejach na Mistrzostwa Świata w Dubaju mówi trener Zbigniew Lewkowicz.
Reprezentacja Polski liczy 34 zawodników, a z Gorzowa będzie startowało 8 zawodników. Wylatujemy w różnych terminach. Od nas w pierwszej turze leci Lech Stolkman, bo najwcześniej startuje. Ja wylatuję z drugą częścią ekipy 4, czyli w poniedziałek, i trener Niemczyn 6. Będziemy walczyli o medale i kwalifikacje paraolimpijskie od 7 do 15 listopada, także możemy to śledzić na stronach internetowych i z tego co wiem, TVP Sport będzie też emitowała obszerne wydarzenia.
Jakie nadzieje? Na kogo najbardziej liczysz?
Ja uważam tutaj, że zawodnicy z gorzowskiego startu wszyscy mają szanse medalowe i będą walczyli o te czwórki, bo 4 pierwsze miejsca robią kwalifikacje dla kraju. Aczkolwiek z tego, co obserwowałem w ostatniej części przygotowań, no, duża liczba zawodników się zgłosiła i to cieszy, że rywalizacja będzie i zawodnicy cieszą się, że będą mieli z kim startować i że to będzie na najwyższym poziomie. Ostatnie sprawdziany pokazywały na to, że każdy ma szansę walczyć o medal.
Kto według ciebie powinien z tymi medalami do Gorzowa powrócić?
No ja mogę posłużyć się rankingami. Rankingi często są nie do końca sprawdzone, ale na pewno rekordzistka świata z tego roku, Renata Śliwińska w pchnięciu kulą, ma bardzo duże szanse na medal, nawet na złoty. Lech Stoltman w ostatnim czasie też pokazywał bardzo na zgrupowaniach taką formę rosnącą. Myślę tutaj jeszcze o Krzysiu Ciukrzy na 400 metrów. Będzie bronił srebrnego medalu, a czykolwiek tutaj dla nas brązowy medal będzie dużym osiągnięciem. Kolejny zawodnik na pewno Michał Głąb z pozycji siedzącej pchnięcie kulą. Też z jego tegorocznej dyspozycji wynika, że szansa medalowa jest bardzo duża. Łukasz Mamczarz 180 cm skoczył. To jest wynik, który powtórzy na Mistrzostwach Świata, na pewno dający medal. Kolejny zawodnicy to Faustyna Kłotowska, najmłodsza zawodniczka w naszej reprezentacji. Będzie startowała w dysku, to jest paraolimpijska konkurencja i tu liczę też po cichu na niespodziankę. Zresztą taką niespodziankę rok temu na Mistrzostwach Europy zrobiła. Jest bliska medalowej pozycji w rankingu, ale w bezpośrednim pojedynku trudno powiedzieć. No na pewno Marek Wietecki, który już nieraz nam pokazał, że walczy z najlepszymi, I tutaj liczę, że w oszczepie no, da radę i te 60 metrów przerzuci, a to z powodzeniem może dać medal, nawet złoty.
Fakt, że te mistrzostwa odbywają się na rok przed igrzyskami paraolimpijskimi, no i są eliminacją do tych igrzysk, chyba sprawia, że te zawody, należy się spodziewać, że te zawody będą stały na bardzo wysokim poziomie.
Tak, na pewno. Na tych zawodach zostanie rozdane 50% miejsc na igrzyska, więc tutaj walka będzie od początku do końca. Zawodnik będzie myślał na pewno o tej kwalifikacji paraolimpijskiej, czyli te czwarte miejsce będzie cenione, bo to też już jest przepustka na najwyższą imprezę. Druga rzecz, nie było limitu przy zgłoszeniach. Bardzo dużo zawodników się zgłosiło. Ponad 1400 zawodników ze 122 krajów, czyli same liczby mówią o sobie, gdzie limit na Igrzyskach Paralimpijskich jest 1100 zawodników. A konkurencje, które tam będą, to będą wszystkie konkurencje paraolimpijskie, więc myślę, że się będzie działo. Cieszymy się, że ta rywalizacja właśnie w tym roku przedolimpijskim jest zawsze na najwyższym poziomie. Niestety przed igrzyskami w Rio mieliśmy Katar, tutaj mamy, mówię o Dousze, Mistrzostwa Świata, tutaj mamy Dubaj, też ciężkie warunki atmosferyczne, ale myślę, że podołamy tam. Nieraz sobie radziliśmy w takich sytuacjach, zawodnicy już są doświadczeni, a tych mniej doświadczonych będziemy starali się ukierunkowywać, żeby nie robili głupot między treningami i między posiłkami. Trzeba ściśle uważać na niezłamanie tych różnych swoich wychodzeń i wchodzeń do hotelu, bo to najbardziej przynosi niepowodzenia chorobowe, bo jest klimatyzacja, wychodzimy na wysoką temperaturę, wracamy znowu do niskiej i to jest największe niebezpieczeństwo w tej chwili. Z tego co wiem, to mieszkamy bardzo blisko stadionu, 600 metrów od areny, gdzie będą odbywały się zawody, więc wszystko będzie komfortowe, tylko walczyć.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki w każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Jeżeli chodzi o wydarzenia ligowe, to mieliśmy jeszcze mecze rezerw zwycięskie Stali Gorzów ze Szczypierniakiem Gniezno, no i AZS YJP z basketem Aleksandrów Łódzki, no i mieliśmy mecze czwartoligowe, jeżeli chodzi o piłkę nożną, oczywiście jutro magazyn piłkarski po 17, tam szerzej, no a dzisiaj krótko i konkretnie, Warta rozgromiła u siebie Koronę Kożuchów 8-0 w 14 serii spotkań czwartej ligi lubuskiej, 3 bramki zdobył Paweł Posmyk, po jednej Dawid Ufir, Sebastian Surma i Dominik Zagrzewski, Eryk Sulimenko, a jedno to trafienie samobójcze grającego trenera gości Marcina Janika.
Marcin Janik, grający trener Korony Kożuchów.
Wszystkie zespoły, które przyjeżdżają na Wartę, to się murują. My chcieliśmy podejść wysoko, chcieliśmy grać w piłkę. Wygrał zespół zdecydowanie lepszy po prostu piłkarsko. Każda bramka Warty napędzała ich i po prostu nas trafiali, tak? My dzisiaj, to nie jest żadne usprawiedliwienie, bo my zagraliśmy słabo i zasłużyliśmy na porażkę, ale my dzisiaj bez 4 podstawowych zawodników przyjechaliśmy i to był taki trząs zespołu i z ich obecnością to też pewnie by to troszkę inaczej wyglądało, ale na pewno no, Warta przerasta poziomem tą ligę i po prostu no, trzeba to przyjąć i jedziemy dalej. Został jeden mecz i trzeba powalczyć.
Paweł Posmyk, zdobywca dzisiaj 3 bramek dla Warty.
Na pewno trzeba powiedzieć, że ambitny zespół z Krzyżowa poszedł. Chcieli grać w piłkę, nie wybijali tych piłek, nie stanęli autobusem 16, tylko chcieli rozgrywać. Nam takie granie idealnie pasuje. Tak jak już powiedziałem wcześniej, no nie pasujemy do tej ligi, trochę byliśmy za słabi na trzecią. Teraz jesteśmy, wydaje mi się, za mocni na tą czwartą. Myślę, że ten rok nauczył nas bardzo dużo. Róbmy dalej swoje, bo jest jeszcze dużo pracy do wykonania i zróbmy wszystko, żeby znaleźć się w przyszłym roku w trzeciej lidze.
Tyle o Warcie. Stilon Pro Support wygrał na wyjeździe z TS Masterchem Przylep Zielona Góra 4-0. 2 razy Wojciech Kurlapski, raz Rafał Świtoj i Mirosław Taranenko, a na meczu był Marek Staniszewski.
Kamil Michniewicz, szkoleniowiec Stilonu Pro Support Gorzów. Łatwe to zwycięstwo, choć w pierwszej połowie postraszyli was gospodarze.
W około 20 minucie już było 3-0, także dosyć szybko żeśmy sobie ten mecz ułożyli i trochę później spuściliśmy z tonu i miałem o ten fragment meczu trochę pretensji do chłopaków. W przerwie sobie też powiedzieliśmy parę słów, żeby gdzieś tam takich meczy nie odpuszczać już w takim momencie. Jeżeli możemy strzelać jeszcze więcej bramek, to po prostu róbmy. Dzisiaj fajnie się ten nam mecz ułożył w końcu. Rozstrzygnęliśmy go praktycznie już na początku i to cieszy, ale są jeszcze fragmenty, w których gdzieś tam nie wygląda to tak, jakbyśmy chcieli i nad którymi musimy pracować. W drugiej części też dobry moment, szkoda, że tylko jedna bramka, bo było kilka sytuacji do tego, żeby ten wynik mógł być dziś wyższy, ale cieszy zwycięstwo, gra i kolejne 3 punkty.
Wojciech Kurlapski, Stilon Pro Support Gorzów, zdobywca 2 bramek.
Dobrze weszliśmy ten mecz, szybko strzeliliśmy bramkę, zaraz drugą i mieliśmy tak naprawdę pierwszą połowę pod kontrolą. Ale trochę rozluźnienia było pod koniec tej pierwszej połowy, no i szczęście, że dowieźliśmy ten rezultat.
Tadeusz Makowski, szkoleniowiec TS Masterchem Przylep. No chyba to spotkanie przegraliście już przed wyjściem na boisko, bo takie przynajmniej wrażenie można było odnieść po tych pierwszych minutach.
Pierwsze minuty, jak gdybyśmy szatni, jeszcze nie wyszliśmy, przestraszeni, przerażeni chyba tym wszystkim, co się dzieje tutaj w tabeli, w tych punktacji naszej, no i pierwsze 20 minut ustawiło mecz.
Tyle, jeżeli chodzi o te spotkania jutro w magazynie piłkarskim po godzinie 17, tak jak powiedziałem szerzej. Będzie także o tym, co można zrobić, żeby mecze takie jak z Tirą, z Zagłębiem były w godniejszych okolicznościach, a także będzie na temat akcji Respekt, szacunek dla arbitra. To będzie oczywiście jutro po 17:00, natomiast teraz kontynuujemy tematy występów naszych sportowców, nasi szachiści, a także składa Stilonu, ale to jest inny klub. Rywalizowali w reprezentacji Polski w drużynowych mistrzostwach Europy w szachach, które odbyły się w gruzińskim Batumi. No i takie to były średnio udane mistrzostwa dla naszej reprezentacji, bo zarówno męska, jak i żeńska ekipa zajęły tam 12 miejsce. Była nadzieja na osiągnięcie trochę lepszego rezultatu przez biało-czerwonych. A jak to wyglądało i przede wszystkim jak spisali się Karina Cywka, Kamil Dragun i Kacper Piorun, o tym nam jak zwykle obszernie i wyczerpująco opowie prezes i trener klubu szachowego Stilon Gorzów Andrzej Modzelan.
W Batumi w Gruzji rozegrane drużynowe mistrzostwa Europy i w składzie zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet mieliśmy swoich przedstawicieli, zawodników klubu szachowego Stilon. Może oddajmy pierwszeństwo u pań, tak? Panie miały czwarty numer w rozstawieniu. To wysoko, to bardzo wysoko. Grały 32 kraje. Na szachownicy trzeciej grała nasza zawodniczka Karina Cywka. Karinka zrobiła 4 punkty z 7 partii. To poprawny wynik na jednym plusie, czyli pół punktu powyżej 50%. Ranking mniej więcej około swojego, a więc generalnie występ poprawny. No oczywiście wiadomo, że sama Karina zapewnie liczyła na ciut bardziej reprezentatywne wystąpienie, ale chyba tutaj krzywdy nie ma na plusie. 2 porażki, 3 zwycięstwa, a więc generalnie myślę, że mimo wszystko można jej wynik ocenić na plus. Chociaż cała reprezentacja pań, no niestety nie możemy tego powiedzieć o ekipie jako takiej. Pamiętajmy, że nasze dziewczyny miały już medale Mistrzostwa Europy, miały wicemistrzostwo olimpijskie, także w ich przypadku miejsce 12 i to powiedzmy po nie najlepszej grze. Nie ocierały się o czołówkę, z Rosjankami zagrały jeden mecz, 0-4, a więc no tu na pewno jest to jeden ze słabszych występów na przestrzeni ostatnich wielu lat, gdzie być może nas odrobinkę przyzwyczaiły do innych wyników. U panów miejsce również 12, rozstawienie numer 3, no więc tutaj możemy mówić, ja wiem, czy o zawodzie, na pewno niedosyt i to duży, tak? Oczywiście ostatnia olimpiada rozbudziła nasze nadzieje, tam było, przypomnę, miejsce 4, o włosa, a byłby złoty medal. Pół punktu rozstrzygało. No, tam zagrali turniej absolutnie doskonały, kilku ludzi grało turniej życia. Tu niestety tego nie było. Na pierwszej szachownicy Jan Krzysztof Duda 9 partii plus 2, czyli 2 wygrał, 7 remisów, nic nie przegrał. Na drugiej Radek Wojtaszek 8 partii, 2 wygrał, 6 remisów, nic nie przegrał. Generalnie no, trudno się czepiać, jeżeli mamy na 17 partii 4 zwycięstwa, 13 remisów, ale ja powiem tak, no kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Gra troszeczkę zachowawcza. Janek ranking około swojego, Radek parę punktów stracił, także generalnie no nie można się czepiać, to nie był zły występ, ale zabrakło troszeczkę takiej przebojowości, tego ognia w grze, no to ciut więcej chyba oczekiwaliśmy bardziej spektakularnych pojedynków, także utrzymali szachownicę na plusie, no ale myśleliśmy o większym dorobku. Na szachownicy trzeciej i czwartej, no właśnie, na trzeciej rozegrała się tragedia antyczna, tak, bo zarówno Jacek Tomczak, który przeplatał porażki remisami, jak i nasz Kacper Piorun, który zrobił 2,5 z 6, no z pewnością nie był to ich turniej życia. Na olimpiadzie obaj grali fenomenalnie, a tutaj niestety, który by nie usiadł, no to jednak mimo wszystko ten wynik nie był taki, jak oczekiwaliśmy i ta szachownica trzecia na pewno nam utykała. I stół numer 4, tak? Kamil Dragun, nasz wychowany. Kamil zrobił 5,5 z 8, jednej nie grał, a więc zrobił 3 plusy, tak? Czyli jedną przegrał, 4 wygrał i 3 remisy. No to bardzo poprawny wynik. 10 punktów zarobił na rankingu. Powiem tak, jakby każdy zarobił 10 10, a na rankingu to mielibyśmy medal. Więc występ Kamila bardzo udany, bardzo pewny, silny punkt ekipy. Jedną partię, którą przegrał, no to jest właśnie ta łyżka dziegciu, tak? Graliśmy w meczu z Czechami. Kamil miał pozycję bardzo dobrą, pod wygraną. W momencie, kiedy nie znalazł wygrywającej kontynuacji, to silnik komputerowy wskazywał już ogromną przewagę. Miał czas, wszystko miał. No po prostu czasami jest tak, że gdzieś ta nasza czujność jest uśpiona i nie udaje się. A więc to był taki moment bardzo istotny dla przebiegu całej rywalizacji, bo zamiast 2,5 wygrać, 2,5 przegraliśmy. W kolejnym meczu Kamil musiał odpocząć, bo to po takiej partii to jest jak ciężki knockdown, to trzeba odpocząć. Trafiliśmy na rywalizację Turcji, to taki średniak europejski i nagle przegraliśmy 1-3 bez walki w zasadzie, no i to był taki moment bardzo kluczowy dla przebiegu walki. Potem nasi się jeszcze pozbierali i w ostatniej rundzie trafiliśmy na Rosjan i tu 2,5-1,5 nie udało się powtórzyć wyniku odwrotnego z Olimpiady, a więc generalnie u panów, pomimo że to samo miejsce, to mimo wszystko u panów, ja bym chyba ocenił ciut wyżej, no trzeci stół nam punktów nie przysporzył. Natomiast Kamil bardzo ładnie, Karina normalnie, a u Kacpra no, oczekiwaliśmy ciut więcej.
Tyle recenzja trenera prezesa klubu szachowego Stilon Gorzów Andrzeja Modzelana. Nasi szachiści na europejskich i światowych salonach jak zawsze. No i jeżeli chodzi o występy naszych sportowców, to można powiedzieć, by było z grubsza na tyle w ten weekend. Jeszcze króciutko na naszej stronie o naszych kickbokserach. No a jak patrzę na rozkład najbliższego weekendu, no to na pewno będziemy w ten weekend dużo obszerniej i dużo ciekawiej. Choć i tak było ciekawie. Ale to oczywiście nie koniec ostatniej prostej, bo jeszcze będzie dzisiaj o siatkówce plażowej i o ciekawym takim temacie związanym z tym sportem, ale o tym za chwil kilka.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Tomku, abyś się zdecydował przy takiej pogodzie zagrać w siatkówkę plażową?
Chyba tak dziwnie, bo po takim piasku to niewygodnie się biega, zimnym.
No ja też bym się chyba nie zdecydował, a tutaj nasz kolega Ryszard przygotował taki materiał, w którym się okazuje, że można grać cały rok, więc posłuchajmy. Na dworze deszcz i chłód, my o siatkówce plażowej, jak się okazuje, można w nią grać nie tylko latem. Jest to tak samo możliwe jak gra w tenisa zimnego choćby. Przemysław Pieczyński, na co dzień wykładowca Gorzowskiego Zamiejscowego Instytutu Wydziału właściwie Wydziału Filii AWF-u w Gorzowie, z zamiłowania siatkarz, uważa, że przy niewielkim nakładzie pracy na terenie gorzowskiej kukuły tak zwanej, czyli przy Czereśniowej, można stworzyć profesjonalny, całoroczny ośrodek szkolenia. Z Przemysławem Pieczyńskim właśnie rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
Jest to dyscyplina olimpijska od igrzysk w Atlancie 1996 roku. Cieszy się dużym zainteresowaniem, coraz większym. No bazę mamy taką, jaką mamy, czyli dwa boiska. Przygotowujemy trzy kolejne. Muszę zaznaczyć to z pełną odpowiedzialnością. Gospodarczym sposobem, sumptem, czyli tutaj ludzie zaangażowani czy pracą, czy też finansami. Miasto niestety, ale daje niewielki procent tutaj wkładu i chcielibyśmy, żeby miasto naprawdę pochyliło się nad tym problemem i bardziej się zaangażowało. Plany są ambitne, ponieważ na tych trzech nowych boiskach chcemy z czasem postawić balon całoroczny. Taki balon ma tylko Kędzierzyn, Łódź i Warszawa, więc naprawdę byłoby to znaczące w skali kraju. Jest jedna hala w Spale do całorocznego grania. I chcielibyśmy wtedy, mając trzy boiska pod balonem, grać cały rok. Wtedy możemy już tą młodzież, jakby można powiedzieć, podzielić na tych, którzy koncentrują się na siatkówce plażowej, na tych, którzy na siatkówce halowej.
Jakie to są koszty? Ile trzeba byłoby wyłożyć tak na pierwszy rzut pieniędzy, żeby stworzyć tutaj na kukule w miarę taki sensowny ośrodek do szkolenia w siatkówce plażowej?
Jeżeli miało być to 5 boisk jeszcze bez zadaszenia, to myślę, że to spokojnie zmieścimy się w kwocie 50 tysięcy. Natomiast jeżeli byśmy chcieli postawić balon, to nawet można już dzisiaj nabyć używany taki balon z Niemiec, oni się pozbywają, bo oni tam stawiają hale. To kolejne 50-60 tysięcy. Ja myślę, że 100 tysięcy to jesteśmy tutaj pełni, że to powiem, zadowolenia i mamy kompleks z prawdziwego zdarzenia. Wtedy możemy, mając 5 boisk, zgłaszać do centralnych rozgrywek. Tak samo września. Rozmawialiśmy z prezesem i też tutaj z władzami OSIR-u wrzesińskiego. To mówili, że mają obiekty otwarte od 9 do 21. Cały czas wiszą siatki, linie rozłożone. Jedyny warunek, trzeba posprzątać po sobie, zagrabić po graniu. Za darmo grają. Cały dzień. Każdy weekend już od maja do końca sierpnia jest, że tak powiem, zorganizowane na imprezę. Nie jest to łatwy sport, ale kolejny aspekt zdrowotny, jak ktoś tam się mocno by wczytał w elementy elektromagnetyczne, to my poprzez stres, życie takie w dzisiejszej cywilizacji jesteśmy naładowani dodatnio. Każdy stres, przykładem jest to, że szczelamy dotykając klamki, włosy nam się jeżą i tak dalej. Jedynym źródłem, żeby to zbalansować, ujemnym jest kontakt bezpośredni z ziemią, uziemienie. A siatkówka plażowa to daje. Wielu sportowców nie jest już w stanie grać na hali ze względu na obciążenie. Natomiast piasek do późnych lat, no, myślę, że to jest prozdrowotna, prospołeczna dyscyplina i, no, i chcielibyśmy doczekać czasów, kiedy tutaj wydarzy się na Kukule impreza rangi ogólnopolskiej.
A kiedyś taka impreza w Gorzowie była, bo był bodajże Puchar Polski rozgrywany, uwaga, na placu Grunwaldzkim.
Tak, Paweł Potkański wtedy zrobił, że tak powiem, duże piaskownice, wsypał mnóstwo ton piasku i tam zaczynaliśmy chyba w środę, w czwartek rozgrywkami oldboyów, amatorów, a w weekend grały tam zespoły żeńskie. Był to jeden chyba z cyklu jakiegoś Grand Prix. Duża impreza, dużo kibiców i to jest w Poznaniu.
I jest na co popatrzeć.
Tak, jest na co popatrzeć i w Toruniu takie są rozgrywki na rynku. W wielu miastach naprawdę jest to widowiskowe. Ja byłem na igrzyskach w Londynie, to przed Pałacem Buckingham było wysypane. Szykujemy wyjazd na igrzyska do Paryża w 2024 roku. Wiemy już, że boiska do siatkówki plażowej będą usytuowane na polach elizejskich.
Tyle o siatkówce plażowej i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą ostatnią prostą. Jutro po 17 magazyn piłkarski, w środę po 13, no i jak zawsze powtórka po 17 magazynu żużlowego. Ja tak już zagaiłem, że tu będzie za tydzień ciekawy, ale tu tak troszeczkę oprzytomniałem, że za tydzień w poniedziałek nam wypada 11 listopada, więc zdaje się, myślę, że ostatniej prostej za tydzień nie ma, no ale to w tym układzie zachęcam do odwiedzania naszej strony www.radiogorzów.pl. Tam na pewno trochę szerzej niż na antenie, to w sumie wiadomości sportowych też nie będzie. No po prostu, tam po prostu szerzej na temat tego, co się działo. Dziać się będzie przez ten najbliższy, o już długi w takim razie, weekend. Zresztą w poniedziałek też biegi niepodległości, bieg w Gorzowie, też bieg w Międzyrzeczu, całkiem niedaleko. Nas najbardziej interesuje oczywiście ten w Gorzowie. Będą mecze ligowe, będą występy indywidualne, także będzie o czym mówić na pewno. No, we wtorek już magazyn piłkarski oczywiście będzie po tym długim weekendzie. Za dziś dziękuję, Filip Górecki, spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.